Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy Radia Maryja. Dziś w programie rolniczym będziemy rozmawiali o tym, co bardzo wielu ludzi ma do czynienia, ponieważ na stole każdego z nas znajduje się drób, jaja i to, co z tych, można powiedzieć, zwierząt jest użytkowane. Dlatego dziś będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy są najbliżej tej branży. Nie są to politycy, nie są to osoby pełniące jakieś funkcje tutaj publiczne, a jedynie osoby, które się tym zajmują i również no, jakoś tak zrzeszyły się również, by móc o te swoje interesy lepiej i skuteczniej walczyć. I są z nami dzisiaj w studio pani Teresa Rzemińska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Witamy serdecznie. Jest z nami również pan Jan Leliwa, członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Witamy serdecznie, panie Janie. Panie Janie, pierwszy raz tutaj u nas, więc może kilka słów, trochę więcej o sobie, o swojej działalności, o swojej rodzinie.
Ja urodziłem się w Lubawie, mieszkam w Lubawie. Swego czasu uczyłem się w Kowalewie, później w Gronowie. Kiedyś uprawiałem wyczynowo kolarstwo w klubie kolarskim Agromel Toruń, którego dzisiaj jest już nie Agromel, jest dzisiaj Pacyfik Toruń. I wróciłem i zająłem się gospodarstwem rolnym.
I co pan w tym gospodarstwie ma?
W tej chwili w gospodarstwie tym rolnym, oprócz tego, że uprawiam ziemię, to hoduję drób. Specjalizuję się w hodowli drobiu, czyli konkretnie brojlera kurzego. To jest moja w tej chwili
specjalizacja. Dziękuję serdecznie. I nasz kolejny gość, pan Stanisław Nydziński, prezes Zrzeszenia Hodowców Drobiu Północ Mazowsze. Panie prezesie, nie pierwszy raz, ale już troszeczkę minęło, jak się widzieliśmy i słyszeliśmy, więc może również przypomnijmy swoją osobę tak bliżej.
No, jestem prezesem Zrzeszenia Hodowców Północnego Mazowsza, które jest największym zrzeszeniem w Polsce, na którego terenie produkcja jednorazowego wstawienia kształtuje się w granicach 40 milionów sztuk drobiu. Czyli to jest zagłębie największe nawet i w Europie.
Czym jest produkcja brojlerów, kurcząt, jaj? Jak to wygląda ten polski rynek? Tutaj pan prezes powiedział, że no, jest z zagłębia, można powiedzieć, nawet największego w Europie, jeśli o to chodzi. To jest bardzo ważna informacja, więc tutaj można powiedzieć, że tu trzeba by tego bronić, tej baszty. Może państwo sami powiedzcie, jak to wygląda?
To znaczy, każdy kierunek drobiu w Polsce jest bardzo ważny, gdyż bardzo dobrze produkujemy, ekologicznie produkujemy, możemy tak to nazwać, jako w Unii Europejskiej. I powinniśmy te nasze drobiarstwo jak najbardziej cenić i obronić, gdyż w porównaniu do innych krajów, gdzie mięso jest sprowadzane z Brazylii, jest to mięso, gdzie konsument nasz na pewno odczuwa, ale jest nieświadomy kupna tego. Nasza produkcja w Europie jest liczona. I dlatego Komisja Unii Europejskiej nie lubi nas jako producentów, gdyż my produkujemy tanio i za dobrze. Więc cały czas nam się stawia jakieś poprzeczki. Są to absurdy Unii Europejskiej, który nasz rząd to toleruje. Panie Adamie, ostatnio właśnie została zobligowana dla nas ustawa o dobrostanie, która jest już następną poprzeczką i to jest taka bardzo poważna poprzeczka, gdzie my, hodowcy, jesteśmy tutaj przyłamani i nawet tu ostatnio kolega był w ministerstwie na rozmowie, żeby po prostu to coś z tym zrobić i gdzie obiecuje nam wiceminister Tadeusz Nalewajko, że coś w tej sprawie będzie robić, ale ustawa w tej chwili jest faktycznie w trakcie.
Pani prezes, powiedzmy tak, bo dobrostan plan, czyli to można tak powiedzieć w wielkim skrócie bardzo wiele różnych warunków, które musi hodowca spełnić, aby tym no, kurczętom czy też innym zwierzętom dobrze się tam żyło i działo. Czyli no to trochę tak jak gdyby wam na tym nie zależało. A przecież to jest chyba wasze życie, więc chyba w waszym tak naprawdę interesie jest, aby dobrze o te zwierzęta dbać. Panie prezesie, pan był wywołany, był pan w ministerstwie na tych rozmowach. Kiedy to było, jak to wyglądało? Co z tego można powiedzieć? To
byliśmy we wtorek na spotkaniu u pana dyrektora odnośnie to właśnie tego dobrostanu i był absurd wprowadzony ten, że w rozporządzeniu jest podane, że musi być 10 cm dla ptaka na poidła i karmidła. A to jest absurdem. I teraz nastąpiła zmiana i jest wprowadzone, że aby kurczęta miały dobry dostęp do paszy i do picia i do paszy. I co się okazuje? Nam, hodowcom, zależy na tym, żeby to produkować jak najlepiej i my wiemy, ile możemy wstawiać kurcząt na metr kwadratowy po to, ażeby uzyskać jakiś godziwy dochód. A co się okazuje? Wprowadzając teraz takie restrykcje, zmniejsza nam się automatycznie dochód, a zwiększają się koszty. I w związku z tym my proponowaliśmy, żeby to przedyskutować na szczeblu ministerialnym. No i minister się do tego przychylił i uważam, że teraz dopiero zaczną bardziej słuchać związków i hodowców, którzy rzeczywiście są na dole, wiedzą jest, jaka jest potrzeba i co należy zrobić. A szczególnie jest wprowadzony jeszcze, i tak oprócz tego dodatkowo jest następny dobrostan w postaci ilości kilogramów z metra kwadratowego. I są trzy warianty. Jest wariant 33 kg z metra kwadratowego, 39 i 42. I to już automatycznie obliguje, że hodowcy będą musieli wstawiać mniej piskląt, tak jak było do tej pory, czyli automatycznie ten dobrostan się jeszcze tym bardziej lepiej polepszył.
Panie Adamie, może ja jeszcze uzupełnię co do tej ustawy, która nas obliguje. Jak kolega powiedział, kilogramy, ale my nadal na dzień dzisiejszy jesteśmy zobowiązani utrzymać pełne dokumenty, takie jak osoba obsługująca te kurczęta, czy w ogóle drób, winna być po przeszkoleniu. Nie może być inna osoba. Następna sprawa wilgotności. W jaki sposób my schładzamy te kurczęta w razie upałów? Jak ogrzewamy? Ile jest metrów kwadratowych? Gdzie ten kurnik stoi? Koncentracja amoniaku, wilgotności, temperatury. I te całokształt po zdanym rzucie, te dokumenty powinniśmy opisać, schować to i to przetrzymywać 3 lata. I jeszcze jedna taka anomalia, dla nas to jest nie do powiedzenia, że my musimy dać świadectwo zdrowia, no to już się zgadzaliśmy od dłuższego czasu, ale na dzień dzisiejszy ilość sztuk padłych w dniu odstawy do ubojni. Mamy my powiedzieć, ile padło. I na przykład, jeśli podam 5 sztuk, no to lekarz, który na ubojni ocenia na podstawie tego, co ja napiszę, dobrostan na mojej fermie. Jeśli napiszę na przykład 100 sztuk, bo akurat były sprawy na przykład jakieś tam pęknięcie paszociągu, bo też może się to zdarzyć, albo uduszenie poprzez jakieś tam różne czynniki, to lekarz na ubojni stwierdza, że ja posiadam na przykład zły dobrostan na danym obiekcie hodowlanym. Wobec tego ubojnia ma prawo obniżyć cenę.
Czyli co, pani prezes, wtedy by trzeba dopiero iść do sądu chyba, tak? Żeby tutaj dochodzić tego przez nie wiadomo jak długi okres czasu.
Jak najbardziej, bo tu nie ma pełnych uregulowań prawnych i taki hodowca ma wstrzymane pieniądze albo się nie zgadza z tą wypłatą za ten żywiec. Wobec tego winien startować do sądu i dłuższy czas uzyskiwać pieniądze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, weszło to w życie, gdzie też równolegle walczymy, żeby w 25 gramach nie było salmonelli. Ale to się bada wybiórczo mięso tego kurczęta i wtedy jeśli wyjdzie wynik dodatni, to po prostu ubojnia będzie miała prawo zatrzymać czy mniej zapłacić i jest ingerencja ubojni poprzez lekarza powiatowego na stan u hodowcy. Więc tutaj są te przepisy niedopracowane, jak wcześniej był ten program wprowadzony, który jeszcze na dzisiaj jest, że się badało środowisko, a teraz ubojnia będzie badać kurczaka. Więc Więc panie Adamie, proszę zobaczyć. Powinno być to od razu zbadany kurczak, prawda? Bo to trafia do konsumenta, nie środowisko, w którym on przebywa, bo to nie zawsze, jeśli ja przebywam w środowisku jakimś tam chorobotwórczym, nie zawsze muszę zachorować. Jest to uzależnione od przeciwciał, odporności mojego organizmu. A tu się bada się środowisko, w którym się hoduje, a na ubojni będzie się badało kurczaka. I jeśli wynik wyjdzie dodatni, wtedy powstają anomalie prawne. I co teraz? Albo nam nie zapłacą, albo wstrzymają. A co najgorsze, że jeśli ubojnia sprzeda ten towar od razu do konsumenta, a zanim przyjdzie wynik 3, 4 czy 5 dni, to to mięso pójdzie do konsumenta.
Czyli pani prezes, można powiedzieć, że to niby takie, bo to tak, ja już tak ten temat dość długo śledzę, to tak wynika, że to chyba tak jest, jak gdyby ktoś udawał, że bardzo się tu troszczy o tego konsumenta.
Tak.
Nakłada na was te restrykcje. Natomiast, a potem, no to sama pani mówi, zanim przyjdzie świadectwo, to już my zjemy te kurczaki.
Tak. I panie Adamie, to jest tak. Rozmowy w rządzie toczą się w ten sposób. No ale co będzie, jeśli wyjdzie wynik dodatni? No poszło do... No cicho, nie możemy robić paniki. Więc proszę zobaczyć, jest to taka fikcja udawania, że to tak powinno być, że i tak dalej. Dużo papierków, dużo wszystkiego. A w sumie rzeczy to w praktyce... Ogólnie tak nie jest. Nam się potrąci, że wynik jest dodatni i zapłaci nam się grosze, natomiast konsument zapłaci normalną cenę za ten produkt.
Może ja wejdę słowo.
Pan Stanisław Nędzicki, proszę.
U nas w Polsce nikt nie zjada mięsa drobiowego surowego, tylko mięso drobiowe jest przetworzone w postaci to wyrobów, ewentualnie upieczony kurczak. Także nam nie grozi jako Polakom to, żebyśmy się jedząc mięso drobiowe się zatruli salmonello. Także tu jest absurd. No. W krajach afrykańskich czy gdzie indziej jedzą mięso surowe i dlatego tam jest ta możliwość. A u nas nie ma możliwości zatrucia się salmonello jedząc mięso drobiowe.
Panie prezesie, tak zapytamy, czy jakoś dysponujecie takimi informacjami, ile osób tak zmarło na skutek tej salmonelli, ile osób tutaj, można powiedzieć, zachorowało?
No, zjadając mięso drobiowe, jeszcze nikt nie umarł na salmonelli.
No to proszę państwa, widać, że na żółtaczkę wszczepienną w szpitalach więcej ludzi umiera niż na skutek tutaj waszej działalności.
Panie
Więc
Adamie,
chyba jakaś tutaj taka dziwna, można powiedzieć, ktoś tutaj was zwalcza.
Tak, zwalcza nas właśnie, nasz rząd poprzez Unię Europejską. Chciałabym powiedzieć, że Centrum Onkologii w Warszawie na dzień dzisiejszy nie posiada norm, ale tam są udziały jakieś zagraniczne i oni funkcjonują, a tam się leczy ludzi, prawda? A nasze restrykcje są nawet bardziej niż człowiek, więc ewidentnie zwalczanie polskiego dobrego drobiarstwa w Polsce, które powinno się szczycić.
Panie redaktorze, proszę ja bardzo. Myślę, że to się zaczyna już od 2010 roku, że problem to nie jest w tym, kto ma w hodowli, tylko problem jest w przepisach. Czyli ja dzisiaj sobie tak powoli zdaję sprawę, że od 1990 roku wchodziłem w XXI wiek i się okazało, że miało być lepiej, tak? Bo wchodzimy w XXI wiek. Ja analizując wszystkie te ustawy, które przychodzą, nic nie ubyło od 90 roku, wręcz tylko cały czas mi przybywa. I ja dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że mnie jest tak jakby coraz trudniej. Może gorzej nie, ale coraz trudniej. I ja coraz bardziej się na to wszystko zaczynam denerwować i mnie to irytuje, że lepiej. To jak miało być lepiej? Mniej przepisów czy więcej? Kiedy jest lepiej? I się zastanawiam właśnie, jak to się odbywa, bo tak jak pani Teresa tutaj mówi, to dzisiaj lekarze już nie leczą, lekarze są inspektorami. Ostatnio byliśmy na spotkaniu strażacy. Strażacy już nie chcą gasić pożarów. Oni chcą być inspektorami i chcą teraz nas przywołać, może tu jeszcze wrócimy do głębszej rozmowy, do gaśnic, czyli to, co oni mają robić, to oni już nie będą robić, tylko my mamy robić. Oni mają być inspektorami.
Czyli wy macie mieć gaśnicę,
tak jest,
wy macie mieć przeszkolenie do gaszenia, tak?
Bo ale zgodnie tak z prawem, hodowli drobiu tak się też odbywało. Lekarze to samo zrobili. Nie mówię tu o wszystkich, ale gro tak się stało z przepisami, że nie jest ważna hodowla, nie jest ważne, czy ja mam środki na hodowlę, czy mam budynek, jaki mam budynek, kto mi na to da, jak ja to zorganizuję. Tylko pytanie, czy ja mam spełnione to dla tych wszystkich lekarzy. I teraz najlepiej, jakby to oni zarządzali u mnie, a ja bym, no nie wiem,
stróżem na tym. Może pan powinien zrobić sobie tutaj studia weterynaryjne jeszcze do tego.
No myślę, że studia to dzisiaj, bo tam idzie szybko zrobić. No można by było. Ja
sam... A pan lekarz będzie tylko kontrolował.
No.
Bo tak chyba wynika z tych przepisów przeciwpożarowych. Pani prezes, tak. Pani Tereso, jak to wygląda?
No właśnie.
Bo tutaj pan powiedział, pan Jan, że strażacy, to, no, nie obrażajmy ich.
Nie, nie.
Szacunek dla nich, bo tu chodzi o przepisy prawne, prawda? Że tak. Oni mają sprawdzać gaśnice, wy macie mieć przeszkolenia, tak? Tutaj przeciwpożarowe, więc jako zwykły człowiek tutaj tak. Cywilny, obywatel, natomiast oni chodzą i patrzą tutaj te blomby, czy są nalepki.
Weszła ostatnio ustawa przeciwpożarowa, która dotyczy, ale panie Adamie, proszę zwrócić uwagę, co ja powiem, dotyczy różnych obiektów wyłączeniem zagrody wiejskiej. Natomiast przyszły pisma restrykcyjne do lekarzy wojewódzkich, do straży pożarnych, że to również dotyczy nas. Zostało sporządzone zebranie, gdzie nas zwołano i my musimy mieć tak, czytają nam właśnie wprost, że już to obliguje od 1 lipca, natomiast jeszcze warunkowo mogą nas przesunąć do 1 września. I zapoznaje nas taki oficer, tak jak tu kolega powiedział, że on powinien to gasić i zająć się właśnie gaszeniem czy tam swoimi pracownikami. Natomiast on jest pierwszy do kontroli jako inspektor przeciwpożarowy do obiektów hodowli drobiu. Zostało stworzone ala takie wewnętrzne unik prawo i czyta nam, że co 8 metrów gaśnica w kurniku. Proszę zobaczyć, jaki koszt. Co 8 metrów, aby było dojście, bo tam są kurczęta, tam są kury, więc my musimy powybijać drzwi, prawda, do tej gaśnicy. Droga objazdowa wokół obiektu. Więc teraz tak, ktoś ma 20-letni obiekt, naokoło droga objazdowa dla samochodów. Następna sprawa. Mamy mieć hydrant na podwórku z ciśnieniem odpowiedniej wody. Więc proszę zobaczyć, czy my jesteśmy odpowiedzialni za ciśnienie, jakie Urząd Gminy wprowadza do wodociągów sieciowych. Więc to i jeszcze tam dużo, dużo innych takich spraw, że osoba, która obsługuje kurczęta, musi być również przeszkolona po kursie przeciwpożarowym. I my musimy wydać pieniądze na gaśnice, na kursy, na drogę, na hydranty, na to wszystko. A jeśli nie, to taki strażak, taki inspektor ma prawo włącznie z inspektorem powiatowym zakazać nam produkcji.
I tu znowu trzeba by się sądzić.
Więc właśnie, sądzić, ale panie Adamie, więc nie zawsze każdy chce i ma na to siły, bo to naprawdę wymaga dużej woli, cierpienia, bo to nie takie proste. Część osób w moim wieku po prostu zaprzestają produkcji, bo po prostu te wszystkie prawa, te normy, które wchodzą, to po prostu widać, jeśli ktoś spojrzy z boku i się interesuje, tak jak my tutaj akurat interesujemy się, to widzimy, że to po prostu jest ciśnięcie cały czas, ciśnięcie, żeby po prostu się zniechęcić i żeby zaprzestać tej produkcji, prawda?
Szanowni Państwo, tak z tego, co tutaj rozmawiamy ze wcześniejszych również rozmów, takiego wniosku doszliśmy, że wszystko na to wskazuje, że tu jakaś idzie taka dziwna, można powiedzieć, walka, wojna taka podjazdowa, żeby ograniczyć liczbę tych kurników, ilość tych kurcząt, no bo z tego, co ostatnio wyszły te normy, to widać, że wy musicie spełniać większe, ostrzejsze one są te przepisy, szybciej spełniać niż wasi partnerzy z dawnych krajów Unii Europejskiej, tych starszych.
Panie redaktorze, powiem tak. Polska jako członek Unii Europejskiej przygotowuje, jak każde państwo, przygotowuje programy 3-letnie. Dotyczą one takiej ogólnej działalności, między innymi rolnictwa. I ostatnio program, który został złożony przez nasz rząd, w ogóle nie wspomina o rolnictwie. Czyli można wnioskować, że nasz rząd w ogóle nie interesuje się rolnictwem i nie chce się interesować.
No przepraszam, że wejdę w słowo. To na przykład, bo powiedzmy tak, powiedzieliśmy, że ta branża drobiarska jest w Europie tutaj u nas bardzo wysoko postawiona, więc jest to, można powiedzieć, jedna z naszych gałęzi też narodowych. To czy spotkaliście się z takim dokumentem rządu, w którym jest zapisane na przykład taki punkt drobiarstwo? I tutaj ma rząd takie a takie plany, takie a takie tutaj obietnice, a takie tutaj restrykcje nawet oficjalnie podane, powiedzmy, dla dobra publicznego, że wy wiecie, że to nadejdzie i żebyście mieli czas na to, aby się przygotować do ich wejścia w życie. Jak to wygląda? Czy jest taki plan rządowy?
Nie, takiego planu właśnie nie ma. Tematu drobiarstwa jest cały czas tylko ingerencja, tępienie, wszystko robienie ku temu, żeby po prostu jak najniższa ta była produkcja, a podnosi się przedsiębiorców z udziałem kapitału zagranicznego. Ostatnio wyczytałam w internecie, jak europoseł Janusz Wojciechowski, który broni rolnictwa Komisji Unii Europejskiej, jest bardzo znaczącą osobą dla nas, dla Polaków, przeprowadził rozmowę z prezydentem Rzeczpospolitej, panem Komorowskim. I właśnie pytał, dlaczego nie ma drobiu rolnictwa w programie do Unii Europejskiej. Więc prezydent odpowiedział mu w ten sposób, że wszelkie zapisy są gdzieś tam zanotowane i rolnik ani hodowca nie będzie, bo tam chodziło też głównie o dopłaty po 2003 roku, hodowca nie będzie w ogóle pokrzywdzony ani rolnik, czyli będziemy na równi z innymi państwami. Natomiast faktycznie tak nie jest. Jest to już podpisane, że po 2003 roku, 13 roku, Niemcy dostaną około 400 euro do dopłaty do ziemi, natomiast Polak 188. Więc panie redaktorze, proszę zobaczyć, nawet nasz prezydent nie wie, że my rolnicy jesteśmy dyskryminowani w Unii Europejskiej. Nikt nie dba o to, żeby ten rolnik, gdzie pozbyliśmy się zmniejszenia produkcji trzody chlewnej, zmniejszenia poprzez chorobę Ajeszkiego, bo to była fikcja wprowadzenia choroby, poprzez chorobę ptasią grypę, żeby też zmniejszyć produkcję drobiu, i obiecano nam, że jeśli zmniejszymy tą produkcję i nie tylko tą, bo jeszcze tytoniu, cukru i tak dalej, to będziemy równo startować z innymi państwami Unii Europejskiej jako rolnicy.
Czyli mamy równać w dół.
Tak, a my niestety równamy nadal w dół. Więc nie wiem, jakie to jest zamierzenie. Jest to chyba zamierzenie takie, żeby w Polsce nie było w ogóle tego rolnictwa, żeby po prostu rozwijał się przemysł zagraniczny, żeby na przykład aspirować do góry. Jeszcze powiem taką bardzo ważną sprawę, która mi się nasunęła w tej chwili na myśli, że proszę zobaczyć, co roku są w tej chwili przesuwane kredyty preferencyjne na kupno ziemi, te niskoprocentowe 1%. I w 2009 roku sama osobiście chciałam kupić ziemię, gdzie nie było wiadomo, czy to będzie ten kredyt, czy nie będzie w 2010. Okazało się, że jest warunkowo na jeden rok przesunięty, natomiast obcokrajowcom się sprzedaje ziemię, daje się te kredyty, prawda, i dba się o nich, nie o Polaków, więc nie wiem, jakie to jest uzależnienie, czy to jest jakieś korupcyjne, czy coś takiego. Także rząd po prostu jawnie po prostu nie dba o nasze dobro.
Pan Jan Leliwa, członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Panie...
Ja tutaj właśnie analizuję to wszystko i tak się zastanawiam, czy na przykład do tego, do czego ja jestem powołany, czyli jestem powołany do hodowli drobiu, czy ja powinienem to, co pan redaktor wcześniej powiedział, zacząć studiować i szukać sobie drugiej niszy, czy za chwilę druga zabraknie, za chwilę trzeciej może zabraknie i czwartej. Czyli dalej się zastanawiam, czy mam robić to, co robię, czy mam robić jeszcze lepiej, czyli hodować drób. Moim zadaniem jest hodowla drobiu. Uważam, że zadaniem strażaków jest dobre, szybkie, sprawne gaszenie pożarów. Czy oni mają robić to, a ja mam robić to. Czy ma być odwrotnie? Czy ja mam być strażakiem, a oni mają być hodowcami? To jest jakiś nonsens.
Szanowni Państwo, pani Teresa, pani prezes wywoła tutaj temat choroby Ajeszkiego, wywoła temat ptasiej grypy. Tutaj już, można powiedzieć, minęło sporo czasu i pojawiają się takie głosy z dość poważnych już tutaj ust, że są to tak zwane choroby gospodarcze. To znaczy nie takie, które realnie zagrażają zdrowiu, życiu człowieka, tylko tak jak mamy wojnę ekonomiczną, wojnę gospodarczą, tak też wprowadza się pewne przepisy, pewne tutaj warunki, aby pewnych pewne obszary wyeliminować, pewne kraje wyeliminować. Pani prezes, na Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi w Sejmie padły dość ciężkie i ważkie słowa na ten temat. Może pani jako świadek?
No właśnie, ja nie wierzyłam właśnie do pewnego czasu, że choroba Ajeszkiego czy ptasia grypa może być wywołana sztucznie. Jak się okazało, przedstawiciele, panowie posłowie, europosłowie byli uczestniczyli i właśnie my jako drobiarze broniliśmy pewnych interesów drobiarstwa. Pan poseł z PiS-u, pan Babalski wstał i wprost powiedział, że proszę zwrócić uwagę, choroba Ajeszkiego jest to wywołaną chorobą, zwalczaną z urzędu. Winni hodowcy trzody dostać odszkodowanie za każdą ingerencję kroku w gospodarstwo rolne. Nie dostali w ogóle, tylko po prostu się tak delikatnie z nimi proszę leczyć, proszę ubić to, ale przy tym zarabiały środki dezynfekcyjne. Firma dezynfekcyjna, która obcokrajowy wszedł i środki sprzedawał. On zarabiał przy tym, prawda? Hodowca był pokrzywdzony. Następna choroba, ptasia grypa, również zwalczana z urzędu, więc wywołana
tutaj
była sztucznie.
Przypomnijmy, powiedzmy to, tak, że taki termin choroba zwalczana z urzędu, to oznacza, że wtedy ten gospodarz to już na swoim gospodarstwie to on nic nie znaczy. Wchodzą tak służby państwowe i one tam za...
Wchodzą służby państwowe, robią co chcą, nakazy, zakazy, decyzje i państwo winno dać odszkodowanie za takie ingerencje. Natomiast tu były tylko kilka przypadków, że dostały osoby tam, gdzie były ogniska ptasiej grypy. Natomiast wokół strefy hodowcy byli stratni potężne pieniądze, gdzie my walczyliśmy i do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy, a tylko...
A dlaczego byli stratni?
Bo to była strefa
zapowietrzona
i z tamtych terenów ubojnie nie mogły odebrać żywca z tego względu, że zakaz jest odbioru do uboju mięsa z terenów zapowietrzonych.
Czyli hodowcy tam sprzedawą. Powiedzmy, że w jednego hodowcę tutaj trafi to wątpliwe nieszczęście, że jest ta ptasia grypa, a teraz 30-40 wokoło nich nie może sprzedać już swojego...
Ja wejdę w słowo.
Pan Stanisław Nydziński, proszę.
Otóż otrzymali odszkodowania tylko ci hodowcy, którym drób został zutylizowany i wywieziony do zakładu utylizacyjnego. A drób, który nie został zutylizowany, hodowcy sprzedawali po paskarskich cenach. Nawet brojlera sprzedawali po złoty 12 do zakładów ubojowych i w związku z tym hodowcy ponieśli właśnie straty rzędu u mnie na moim terenie w granicach 5 milionów, które mieli otrzymać jako odszkodowanie. I do tej pory ani grosza z Ministerstwa Rolnictwa nie otrzymali. I hodowcy do tej pory nie mogą się podnieść z tych strat, jakie zostały im wyrządzone poprzez niewłaściwe wydanie rozporządzenia. Można było tego uniknąć, tylko Ministerstwo Rolnictwa nie chciało. Dopiero po 3 tygodniach, po 3 spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa wprowadzono to, o co ja prosiłem, czyli badanie brojlera przez zakład weterynarii w Puławach, który stwierdzał, że na podstawie wymazów, że jest wynik ujemny i drób mógł być sprzedawany normalnie bez obróbki termicznej. A przez 3 tygodnie hodowcy byli właśnie w ten sposób męczeni i ponieśli z tego tytułu straty. A żeby była obróbka termiczna wprowadzona już od razu na samym początku, nie byłoby problemu. Drób by był normalnie sprzedawany, nie byłoby, mimo że były te strefy, ale by był wywożony, było wszystko okej. Okay.
A trzecią tutaj chorobą, jeszcze powiem, zwalczaną z urzędu poprzez program jest salmonella. Więc panie redaktorze, proszę zobaczyć.
Czyli ta choroba, na którą tutaj jakoś epidemii w Polsce nie ma, tak?
Nie ma epidemii, jest zwalczana i wszelkie ingerencje państwa powinny być płacone. Natomiast tak wychodzi, że kury hodowlane, gdzie większość producentów w Polsce to obcokrajowcy, prawda? Bo oni finansują naszych Polaków, naszych hodowców, bo to jest ciężka w ogóle produkcja i bardzo kosztowna. Tu kura reprodukcyjna mięsna. Tu jak wyjdzie salmonella w środowisku, to po prostu hodowca ma wypłacony za tą chorobą. Natomiast ten sam serotyp, jeśli wyjdzie w środowisku brolera czy w indyku,
akurat u Polaka,
to już nie ma nic wypłacane. Więc proszę zobaczyć, te przepisy to są takie te przepisy, że to jest łamanie konstytucji, konstytucja swoje, Unia swoje, rząd swoje, a my jesteśmy po prostu cały czas stratni na tych przepisach.
Szanowni Państwo, połączyliśmy się z panią Krystyną Jędrzejka. Pani Krystyno, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pani Krystyno, pani jest tutaj, można powiedzieć, drobiarzem z okolicy Łodzi. Jakby pani tutaj może pełną nazwę przedstawiała, bo to jest tak, Związek tak. Hodowców i Producentów Drobiu.
Ja jestem przedstawicielem Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu Środkowej Polski, tak się nazywamy, tak, a działamy w makroregionie łódzkim.
Pani Krystyno, pani się tutaj przysłuchuje tej naszej rozmowie i pani tutaj również miała do nas dojechać, niestety okoliczności tak sprawiły, tak, że nie mogła. Jak pani by tutaj te rzeczy również skomentowała, no i tutaj no jakoś tak potwierdziła, czy też zaprzeczyła temu, co tu mówią nasi goście?
To znaczy ja chcę nawiązać do wypowiedzi koleżanki i kolegi o sytuacji polskiego producenta. Praktycznie polski producent ma niewiele do powiedzenia, a właściwie to nic. W ostatnim czasie zwróciły się do nas media z naszego rejonu z pytaniem, co się nagle stało, że tak gigantycznie wzrosła cena tuszki brojlera, a głównie fileta, bo filet w naszym rejonie osiągnął cenę 19 zł. No i pytanie słuszne, bo konsumenci bombardują, dlaczego tak gwałtownie wzrosła i w bardzo krótkim czasie cena. Oczywiście ja odczytałam to pytanie z podtekstem, że to my producenci generujemy te ceny. Otóż chciałam powiedzieć, że producent w każdych warunkach dostaje cenę i tak za małą w stosunku do sytuacji. Ten okres upałów. Najpierw mieliśmy cenę bardzo niską, zbliżoną do ceny minimalnej, bo musieliśmy wyprzedawać kury, bo nadciągały szalone upały. Jak już brakło kurczaka, część stad została zdziesiątkowana przez właśnie gorączki, więc wytworzyła się dziura na rynku. I wtedy na chwilę wzrosła cena. Dla nas też, ale dla nas minimalnie. Natomiast handel podniósł sobie tak swoją marżę, że konsument przestaje się interesować drobiem. I ja chcę tylko to podsumować jednym zdaniem, że i producent, i konsument w tych manipulacjach na rynku nie ma nic do powiedzenia. Zawsze ma pod wiatr.
Czyli ten, który nie siał i nie zbierał. Pani Krystyno, dziękujemy serdecznie za te słowa. Szanowni Państwo, tutaj pani Krystyna powiedziała coś bardzo istotnego, bo z tego wynika, że to, że wzrosła cena tutaj tuszki i tak dalej, no tych wyrobów, to nie jest to, że te pieniądze, nie jest to tak, że te pieniądze trafiają do kieszeni rolnika, do kieszeni producenta, tylko do pośrednika. A w zasadzie można powiedzieć, że jest to wynik waszej tutaj no klęski, porażki, dlatego to też wzrasta, ponieważ wielu straciło. Pan prezes Stanisław Niedziński.
Dwa tygodnie temu byłem na święcie promocji mięsa gęsiego. I co się okazuje? Że cena ta, o której mówiła koleżanka, tak samo jest diametralnie wysoka i gęsiny. Cena kilograma gęsiny wychodzącej z ubojni jest 19 zł. W detal sprzedaje 40 zł. Pytam się, kto bierze ten zysk. Kto się dorabia na tym? I nie stać normalnego Polaka na zakup tego mięsa gęsiego, ponieważ jest bardzo drogie. A jeżeli ono by to mięso kosztowało w granicach 25-26, to na pewno Polacy by jedli. Bo nasze polskie mięso, nasz polski drób, a szczególnie mięso gęsie, no jest bardzo, no, bardzo dobre. No, i to samo się dzieje, tak samo się dzieje i z drobiem. Ceny robi detal. a my ponosimy z tego tytułu straty. Bo podam tylko taki prosty przykład. Ja sam kalkulowałem sobie kiedyś, zabijając kurczaka, rozbierając go na elementy. I co się okazuje? Że po wyjęciu fileta z kurczaka, przeliczając na cenę, jaka jest w detalu, to otrzymuje resztę kurczaka za darmo. Reszta kurczaka mi zostaje za darmo. Czyli kupując fileta, taką ilość fileta w sklepie, równoważy mi się za wartość kurczaka, czyli uda zostaje za darmo, skrzydła, korpus, i wątroba, żołądek, to wszystko zostaje za darmo. I czyli ktoś tu zarabia na tym duże pieniądze, a my nie możemy się czasami podnieść dosłownie z dołka, bo przychodzą momenty, że hodowcy balansują na granicy opłacalności, ponieważ teraz pasze idą w górę, ubojnie robią tak zwaną zmowę cenową, wiedzą, dogadują się, a my nic nie możemy w tym temacie zrobić.
A jak to wygląda tak z punktu widzenia prawnego? No bo ktoś może powiedzieć tak, no to po co oni te kurczaki tam hodują? Czy oni nie mogą tych kurczaków sobie ubić i sprzedać?
Nie, no po prostu przepisy weterynaryjne zabraniają, bo jeśli nawet się chce ubić tam 1000 kurcząt, to po prostu trzeba stworzyć takie warunki jak ubojnia, która bije 50 000. Tak samo jest z przepisami robienia pasz.
Czyli nie możecie sobie tych kurcząt ubić i po prostu, tak. Otworzyć stragan drodze swojej tutaj jak tego, jeśli ktoś będzie chciał to sprzedać?
Nie, to jest zabronione. Nam, producentom, nie wolno robić pasz, jeśli nie przystosujemy się do prawa paszowego. Natomiast jeszcze dwa...
Czyli pasze też musicie kupować?
Tak, musimy kupować. Jedynie ktoś robi, no to robi to potajemnie, tak jak jakieś tam koty, jakieś złodzieje na własnej fermie robimy pasze, ktoś tam robi 20, 21, gdzie nie ma
inspekcji.
Szanowni
Państwo, tak sobie jakoś tak nie mogę tego wyobrazić i uwierzyć w to, bo powiedzmy mam kurczęta, tak, taki zakład tutaj, czy to wylęgu, czy też produkcji jaj, czy też na mięso to idzie i mam 40 hektarów pola i tam trawa rośnie i chciałbym z tego zrobić pasze, czy tam jakiekolwiek inne, przepraszam, rośliny, to co, nie mogę?
Nie mogę, bo po prostu jeśli się nie ma przystosowania według prawa paszowego, czyli to musi być odpowiedni obiekt, oddzielony, wyizolowane ścieżki, że to tu szatnia, tu produkcja, tu jakiś materiał, próby archiwalne, zezwolenie lekarza powiatowego, odpowiedni numer identyfikacji weterynaryjnej na robienie paszy, więc nie możemy. A w praktyce po cichu się to robi, ale to trzeba tak robić, jak wcześniej wspomniałam, cichaczem, żeby nie doszło do inspekcji powiatowej. A co najgorsze, do nas przywozi się kontyngenty, tak jak koleżanka Krysia wspomniała telefonem, że nieco wzrosła cena żywca. Dlaczego wzrosła? Bo po prostu pośrednik zarabia, a w upały nie przywozi nam się kontyngentów, gdyż pośrednik by nie zarobił, bo on nie ma przystosowanego transportu. To my musimy inwestować w kurniki, w budowę mieszalni, czy jakieś tam przeciwpożarowe i w ogóle. Natomiast taki pośrednik, przeważnie to jest firma zagraniczna, rozwozi ten kontyngent, gdzie mamy umowy międzynarodowe podpisane, z Brazylii na mączkach, gdzie u nas jest zakazane, i on zarabia potężne pieniądze. I zimą, gdzie koszty u nas jeszcze bardziej wzrastają, bo dużo opału idzie, to wtedy kontyngent nas tłucze, spadają ceny, a on zarabia duże pieniądze. Więc to jest jeden z elementów, a drugi z elementów, tak jak pan redaktor powiedział, zwyżka ceny, gdyż część hodowców latem nie hoduje, gdyż nie ma odpowiednich warunków, kurniki to są stare, nie chcą hodowcy inwestować już w tą produkcję, po prostu chcą zaprzestać tej produkcji.
Szanowni Państwo, bo tutaj powiedzieliśmy o tym, czy te zwierzęta, czy kurczaki są sprowadzane na teren Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, te kurczęta są sprowadzane spoza Unii Europejskiej i to jest właśnie ta bolączka, jeśli chodzi o karmienie w Polsce, a karmienie właśnie spoza Unii.
To do tego wrócimy, ale tak chciałbym taką, no, jakoś tak myśl.
Głównie to jest pchane,
ponieważ pamiętam, jak przekonywano przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, że owszem, otworzymy granice i napłyną towary z Unii Europejskiej, no zaleją tutaj nasz rynek, no ale to się jakoś tak wyrówna. No, wyrównało się tak, że przemysł włókienniczy upadł i wiele innych tych przemysłów upadło, ale powiedziane było, że ten unijny rynek będzie chroniony, że to, co w Unii my produkujemy, hodujemy, uprawiamy, to nie będziemy importować z Chin, z Brazylii, z innych krajów, będziemy chronić rodzimych producentów. My tu będziemy taką warowną twierdzą i będziemy to wspierać. A tutaj państwo mówią, że kurczaki też są importowane. Tak.
Nie ma ochrony, po prostu kurczęta idą do nas jako kontyngent, a jeśli nie idą do nas, to niby tranzytem idą do Rosji, a i tak zostają u nas. Czyli papierowo nieraz inaczej to wygląda, ale my jesteśmy zawaleni obcym towarem. I nawet ostatnio, w ubiegłym roku jesienią, inspekcja, nie wiem jakim to sposobem, wykryła kurczęta na moim terenie w przetwórstwie, które miały tam 15 czy 20 lat zmrożenia. Więc proszę zobaczyć, jaki ten materiał przychodzi do nas, do konsumenta. Po prostu to ten materiał, on się nie nadaje nawet do utylizacji, bo on jest tak wysuszony, on nie ma żadnej wartości odżywczej i on nie powinien wejść do naszego państwa. Więc na pewno inspekcja weterynaryjna nie spełnia nawet tych przepisów, co powinni. Oni powinni nas chronić wspólnie z całym rządem.
Pani prezes, rozumiem, że ta nasza inspekcja tak działa, jak państwo mówicie. Natomiast no, ja mam wielkie wątpliwości co do tego, jak działa inspekcja w innych krajach. No, w takich Chinach, czy w Brazylii, czy no, nie wiem, w krajach afrykańskich, skąd to jest importowane. Tutaj pan Jan Leliwa, przerwaliśmy ten wątek.
No bo ja chciałem tutaj nawiązać do wytwarzania pasz. Dlatego jeszcze chciałbym przedstawić to, jeśli chodzi, żeby konsument wiedział, jak wygląda sposób karmienia, czyli to, co nam zakazano, czyli na mączkach. Tam produkuje się do dziś dnia. Francuzi szlam z oczyszczalni stosują w żywieniu pasz. Z kierunku Francji, z kierunku Holandii kiedyś zarzucano, jak przyjeżdżali niektórzy specjaliści od paszy, że wiecie państwo, bynajmniej do mnie na mojej fermie, jak byli obecni, to bo wie pan, wy produkujecie drogo. Ale dlaczego drogo? Bo wy używacie do produkcji pasz 70% zbóż, czyli my Polacy używamy tyle. Natomiast w innych krajach już zachodnich tyle zbóż się nie zużywa i dlatego my tak drogo, bo zboża są drogie, czyli proszę popatrzeć, czym karmi świat?
No tutaj też warto chyba wspomnieć o tym, że tutaj choroba BSE, no to też miała tak przynajmniej też, bo te wszystkie informacje, tak już coraz więcej wątpliwości się tutaj za tym wszystkim kryje, ale było tak, że w Wielkiej Brytanii hodowano owce na wełnę. Aby tej wełny było dużo, to dawano tym owcom potężne dawki hormonów.
Bykom?
Tak.
Trutka.
Tak. To się później nie nadawało do spożycia przez ludzi, więc mielono i dawano do zjedzenia zwierzętom, które mięsa nie jedzą, czyli krowom.
Panie redaktorze, ja byłam w Niemczech akurat z wycieczką, gdzie zobaczyłam akurat takie podmioty, którymi jestem ja zainteresowana. Ubojnia drobiu, ferma, mieszalnia pasz, spotkanie mieliśmy ze studentami rolniczymi. I mnie to bardzo zdziwiło, że wspólnie jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak to się dzieje, że ja na ubojnie w Niemczech mogę wejść tym samym wejściem, co zwierzak jest do uboju wniesiony. Wędlina wisi, a obok jest rozbiór. Więc proszę zobaczyć, jakie to są te przepisy równe dla Unii Europejskiej. Czy ten nasz rząd nie powinien oczu otworzyć, czy nie pojechać nie powinien do Niemczech, do Holandii, do Francji? Jak to tam jest? Kurnik stoi, obiekt hodowlany, reprodukcja. A paszę robi farmer w Niemczech w stodole, gdzie stodoła ma jeszcze gliną wyłożone posadzki i im tam wolno. Więc co, my jesteśmy państwem jakimś takim innym? Czy Polski nie lubią? Czy Polskę chcą zlikwidować w ogóle? No faktycznie, jak europoseł Piotrowski zauważył i nawet napisał pismo do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dlaczego publicznie źle wypowiada się na temat Polski. Dlaczego nikt z posłów naszego rządu nie reaguje? Jak można przy tylu państwach tak oczerniać naszą Polskę? Przecież, bo dlatego ja uważam, tak sam podsumował w tym piśmie, gdyż my jesteśmy ludźmi pracowitymi, mądrymi, umiemy hodować. I właśnie w piśmie, które jest na stronie internetowej profesora Piotrowskiego, europosła naszego, można sobie wejść i poczytać, wzywa do usunięcia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który on nie powinien zajmować takie stanowisko.
Wywołaliśmy tutaj postać pana profesora i europosła Piotrowskiego, więc tutaj może jak się uda i ktoś się dodzwoni, to zadamy pytanie, jak powinna stać kura w klatce. Jak się ktoś dodzwoni i zgadnie, to nagroda. Jak nie, to później powiemy. Szanowni Państwo, tutaj bardzo ważna jest kwestia też hodowli zarodowej, bo to, co wy hodujecie, to najpierw muszą być dostarczone zwierzęta matki, no tak można to w ten sposób powiedzieć, czyli tak jak ktoś ma sad, to musi być też szkółkarz, który drzewka wyhoduje. I tutaj z tego, co wiem, to w Polsce tragedia się taka, można powiedzieć, stała, ponieważ ta hodowla zarodowa to jakoś nie jest już w naszych rękach. Tu grozi pewna też taka dziwna rzecz, że wystarczy, że jedna taka partia w zasadzie będzie skażona jakimś dziwnym wirusem i potem wszyscy hodowcy będą mieli tego wirusa u siebie.
Więc panie redaktorze, nasze stacje hodowli drobiu, mówię tutaj o reprodukcji mięsnej, w ogóle już nie istnieją. Jedynie jakieś mamy stacje, jeszcze dwie, kurnieśnych, to typowo na wieś. Natomiast gdzie jesteśmy uzależnieni od obcokrajowców, głównie Holandia, Stany i Niemcy. Postawili nam jako reproduktorom takie warunki, że miesiąc przed dostawą należy zapłacić. Natomiast jeśli zapłacimy, my nie wiemy, co do nas przyjeżdża. A co najgorsze...
To przeważnie jest tak, że rolnikowi, od którego się kupuje płody, to się mówi mu, że zapłacimy za miesiąc.
Tak.
A wam się mówi odwrotnie, tak?
A my czyli odwrotnie. Miesiąc przed dostawą...
Kupując, to wy musicie zapłacić miesiąc przed,
tak? 100% przed dostawą musimy zapłacić miesiąc przed do Holandii. Na przykład akurat ja hoduję kury reprodukcyjne, więc dlatego jestem doskonale obeznana w tym temacie. I co najgorsze, nowelizacja rozporządzenia, które dotyczy uznań tych stad, bo mamy kontrolę nad tymi stadami, obserwują, zlikwidowała, że te stada do kraju mogą przychodzić bez świadectwa pochodzenia. Więc panie redaktorze, więc proszę zobaczyć, ostatnio podnosiliśmy w Komisji Rolnictwa w Sejmie, jak to materiał, który kosztuje 2,5 euro, jeden pisk.
3,30.
No i 3,30 w zależności od rasy. Tyle kosztuje jeden pisklak jednodniowy. My nie mamy na niego świadectwa. Przepis,
bo tak widać zazwyczaj w telewizji, że no te krowy są kolczykowane, jest śledzona ta krowa, można powiedzieć, od urodzenia aż do uboju, aż do, można powiedzieć, do żołądka konsumenta, ona jest śledzona, ta wołowina, przynajmniej tak w teorii, tak. Powiedzmy szczerze. Natomiast tutaj bez świadectwa, tak?
Bez świadectwa przyjeżdża. Ministerstwo upoważniło dany podmiot do kontroli tego i kontrolują, wszystko jest w porządku i tak dalej. Natomiast część hodowców, jeśli dostanie taki materiał, czy się zdarzy taki przypadek, jak pan redaktor powiedział, z jakąś chorobą, czy białaczką, czy jakąś zakazi teren, potężne może mieć kłopoty, nie odzyskać i się nie podnieść. I tak się stało, ileś reproduktorów kur mięsnych już po prostu nie hoduje, bo ich nie stać na to i nie mają żadnego odszkodowania. Więc jest to sytuacja taka niebezpieczna, gdzie my jesteśmy uzależnieni od co krajowców. A co najgorsze, to się wiąże z takim łańcuchem. Jeśli materiał przyjdzie słabej jakości, wobec tego zakład wylęgowy tak samo ma jakieś zaniżone parametry wylęgowe i do tego producent brolerowski też może mieć zaniżone produkcję, czyli zniżone jakieś tam parametry, nie osiągnąć tego, co winien osiągnąć i to się wiąże po kolei z każdym, żeby każdemu obniżyć ekonomię.
No i tutaj bardzo ważna też sprawa, bo gdyby ten producent fermy zarodowej, to gdyby był w Polsce, to moglibyście się z nim sądzić w Polsce, na terenie polskim, przed polskim sądem. Natomiast jeśli on jest w Holandii, no to wiadomo, to już przepisy prawne i a już adwokat o wiele więcej tutaj kosztuje, ale to znaczy, mamy rozmowę telefoniczną. Pani Tereso, witamy serdecznie. Kto do nas się dodzwonił?
Dobrze, Stanisław Fredy.
Panie Stanisławie, może tak na sam początek. Czy pan wie, jak powinna stać kura w klatce?
O ile dobrze pamiętam, to zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej głowa powinna być skierowana równo z kierunkiem łapek.
Tak, zgadza się, pani profesor?
Więc ostatnio właśnie profesor Piotrowski wypowiadał się o absurdach Unii Europejskiej, gdzie ileś tam godzin debatowali komisje za komisjami i ustalono w ten sposób, że kura w klatkach tych nowoczesnych, tych zmodyfikowanych, które mają niebawem wejść, pazury do przodu, natomiast nie mówi się o głowie. I nawet zorganizował konkurs o absurdach Unii Europejskiej, że marchewka to jest owoc, a nie warzywo.
Dziękuję bardzo.
Pani Tereso, szanowni państwo, wracamy do naszego wątku.
Więc o tych absurdach Unii Europejskiej profesor Piotrowski właśnie opowiada, że tych komisji w Unii Europejskiej jest mnóstwo, tysiące.
No jest nawet komisja do sznurowadeł.
Do sznurowadeł. Ostatnio właśnie czytałam, że komisja do lusterek, do traktora, czy z przodu te lusterko, czy z boku, jakiej wielkości, i debatowano lusterko do tyłu. I jak pasażer ma siedzieć na siedzeniu? Czy bokiem, czy z boku? Więc mnie to śmieszy, jeśli się czyta.
To śmieszy, ale to jest dla was jednak tragiczne.
Tak, to jest tragiczne.
No, jednak trzeba te przepisy później spełniać.
Spełniać. I właśnie, i to ktoś się tam nie orientuje, żeby to jeszcze w tej komisji Unii Europejskiej siedziały osoby, które znają się na tych rzeczach, żeby po prostu ustanowić te prawo takie, które by nas nie bolało, ale nieraz jest taka sytuacja, że jeśli oni to ustanowią, to dla nas jest tragedią. Jest to śmieszną sprawą, ale niestety inspekcje wymagają, my płacimy kary, czy jakieś tam mamy pewne problemy z tą hodowlą, a i tak to wygląda, nie?
Pan prezes, proszę bardzo, pani
Stanisław Niedziński. Ja chciałem tutaj przedstawić sprawę jajka konsumpcyjnego, odnośnie ceny. Nie tak dawno w którymś z ekspresów, Super Ekspresu, było podane, że jajko w Polsce będzie kosztowało 1,20 zł. To jest absurd. Absurd. Obecnie w tej chwili hodowcy borykają się ze sprzedażą jajka. Najdroższe jajko na kurniku, tak zwana jedynka A, kosztuje 15 groszy.
Czyli co, to jest najlepsze, tak?
To
czyli
już to tak, tylko za wyjątkiem już potem jest je wchodzi zerówka i eska. No a gro tych jajek jest jedynka A, jedynka B, aha, a nawet są jajka te mniejsze, za które hodowca otrzymuje 4 grosze. Był taki moment, że nawet chcieli im płacić po groszu za jedno jajko. I tutaj jest jakaś, ja nie wiem, czy to ktoś tutaj próbuje postraszyć społeczeństwo o tym, że grozi nam w związku z tym, że mają być wprowadzone te nowe klatki i będą zmniejszone wstawienia. Nie grozi nam. Nie grozi nam w Polsce, żeby społeczeństwo płaciło tak wysoką cenę za jajko konsumpcyjne. Tylko cena, jak się okazuje, jest robiona, tak jak powiedziałem, cały czas to robi detal i pośrednik. A hodowca obecnie, hodowcy jajka konsumpcyjnego tak dokładają do produkcji, no, że lepiej wcale nie mówić na ten temat.
Tak, ale ta cena jajka, jeśli zlikwidują nasze te klatki nieśne, prawda, definitywnie w 2011 roku ma być zaprzestana produkcja, jeśli hodowca nie wstawi tych nowoczesnych klatek zgodnie z ustawą, to po prostu będzie towar przychodził do nas, do konsumenta z zagranicy. I tak jak te kury, co wcześniej powiedziałam, reprodukcja, która kosztuje, musimy miesiąc przedtem płacić, tak samo będziemy być może płacić za te jajko, te złoty 20. Już rząd myśli, jak wyciągnąć te duże środki od konsumenta. My wszyscy będziemy płacić niebawem, jeśli się to rolnictwo tak zamierza, jak się zamierza, do likwidacji, do zniechęcenia młodych rolników, którzy studia kończą i nie idą na wieś do rodziców pracować, tylko idą do przedsiębiorców zagranicznych i są dealerami w terenie, sprzedając jakieś tam materiały, gdzie dostają samochód, komórkę i 5000 złotych. Więc tym sposobem się odsyła tych młodych rolników i wtedy to rolnictwo nawet nie będzie komu objąć w przyszłości, bo po prostu takie restrykcje, a mała opłacalność, a rolnictwo jest to ciężki nakład pracy.
Proszę Państwa, była taka też sytuacja, że sprowadzano na teren Unii Europejskiej mięso wołowe. Wołowinę sprowadzano spoza Unii Europejskiej i tutaj problem się pojawił w następującej materii, że tam producenci wołowiny z Brazylii, z Ameryki Południowej nie muszą spełniać takich norm, takich warunków ani dobrostanu, ani dobrej kultury rolnej, ani wymogów cross-compliance, ani wielu jeszcze innych. Jak tam funkcjonuje weterynaria, to też można tylko domniemywać, że tam jakoś tam funkcjonuje. A mimo to oni eksportowali na teren Unii Europejskiej wołowinę i nasi rodzimi producenci europejscy tutaj bardzo podnosili larum z tego tytułu. No i aż musiała się wybrać specjalna ekspedycja posłów tam do tamtych krajów, aby stwierdzić, że rzeczywiście tak jest. No i tutaj na forum WTO walka o to się toczyła, żeby wstrzymać to. Czy w przypadku drobiu jest podobnie, że te warunki nie są jednak przestrzegane dobrej hodowli? Bo tak już trochę o tym powiedzieliśmy, ale jak Państwo to również to widzą? Bo też macie przecież informacje o wiele z pierwszej ręki na pewno.
No tak, panie redaktorze, tak jak mówiłam wcześniej, że byłam właśnie z wycieczką i zobaczyłam, no to dla mnie to jest chore. U nas taki kurnik to by w ogóle nie miał racji bytu. Od razu lekarz weterynarii by zamknął. Nasze kurniki to już są piękne kurniki, przystosowane, nowoczesne sprzęty mają, ludzie dbają wokół. Wszędzie płytki powykładane, w paszarniach. Decyzje każdy dostaje z numerem identyfikacyjnym, ten, który produkuje. Więc aż jest się szczycić tym, co Polska posiada.
Właśnie to może powiedzmy jeszcze tak dla naszych widzów i słuchaczy i przede wszystkim konsumentów. Jak rozpoznać na półce sklepowej kurę, która jest od Polaka, polskiego producenta, od polskiego rolnika, że ona jest z polskiej fermy? Po czym to rozpoznać? No bo skoro one są i z Rosji, i z Niemiec, i z Danii, i z Brazylii, i z wszystkich innych państw, a chcielibyśmy być tutaj patriotami, to jak to?
Więc na każdym towarze jest taka mała etykietka, numer 5. Takie kreseczki czarne znajdują się. To jest taka mała karteczka przyklejona i Polska ma numer 5. Więc jeśli konsument zobaczy, że 5, to jest nasz towar. Natomiast 6, 7, 8, 9 to są, każdy kraj ma jakieś tam tą cyfrę przydzieloną, więc na pewno jest to już nie naszego pochodzenia.
I tym zakończmy nasz program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie do naszego programu. W studio gościli pan Jan Leliwa, członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców i Producentów Drobiu, pani Teresa Rzemińska, wiceprezes tegoż związku oraz pan Stanisław Nydziński, prezes Zrzeszenia Hodowców Drobiu Północy Mazowsze. Rozmawialiśmy również z panią Krystyną Jędrzejka z Łodzi, ze Zrzeszenia Hodowców Producentów Drobiu Środkowej Polski. Dziękuję Państwu za przybycie. Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.
Sile państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić.